Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Jak działa natura. Nauka o samorzutnej krytyczności, opublikowana w 1910 roku, jest popularno-naukowym wykładem idei rozwijanej przez duńskiego fizyka Pera Bakka. Autor pyta, dlaczego świat przyrody tworzy złożone, nieregularne struktury i doświadcza nagłych zmian, choć podstawowe prawa fizyki bywają proste? Jego odpowiedzią jest samorzutna krytyczność, czyli zdolność pewnych otwartych systemów do samodzielnego dochodzenia do stanu na granicy stabilności i niestabilności. W takim stanie mały bodziec może pozostać bez większych skutków albo uruchomić rozległą kaskadę. Bak wyjaśnia tę perspektywę, przede wszystkim za pomocą modelu usypywanego kopca piasku, a następnie zestawia ją z trzęsieniami ziemi, aktywnością słońca, ewolucją, mózgiem, gospodarką i ruchem ulicznym. Nie proponuje jednej uniwersalnej prognozy dla wszystkich zjawisk. Pokazuje raczej wspólny język statystyczny dla procesów, w których drobne zdarzenia i katastrofy należą do tego samego kontinuum. To książka o fizyce złożoności, napisana dla szerokiego grona czytelników, bez wymogu zaawansowanego przygotowania matematycznego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, stan krytyczny jako źródło złożoności w przyrodzie, centralna teza Bakka brzmi, że wiele złożonych układów nie znajduje się ani w spokojnej równowadze, ani w całkowitym chaosie. Utrzymują się one blisko stanu krytycznego, w którym lokalne oddziaływania mogą wywoływać skutki o bardzo różnej skali. Istotne jest słowo samorzutnie. W klasycznych opisach fizycznych przejście krytyczne często wymaga precyzyjnego strojenia temperatury, ciśnienia lub innego parametru zewnętrznego. W ujęciu Bakka system otwarty, do którego stale dopływa energia lub materiał i z którego coś może odpływać, potrafi sam wykształcić podobną wrażliwość. Dzięki temu nie trzeba zakładać zewnętrznego projektanta ani szczególnego jednorazowego impulsu, aby wyjaśnić powstawanie nieregularności i gwałtownych zmian. Krytyczność nie oznacza jednak, że wszystko jest dowolne. Zdarzenia są nieprzewidywalne w jednostkowym przypadku, lecz ich zbiorowe rozkłady mogą podlegać trwałym prawidłowościom statystycznym. To przesuwa pytanie z poszukiwania pojedynczej przyczyny każdego wstrząsu na badanie organizacji całego układu. Bak wykorzystuje tę zmianę perspektywy, aby zakwestionować intuicję, że wielka katastrofa zawsze musi mieć proporcjonalnie wielką bezpośrednią przyczynę. System może długo kumulować napięcia, a później reagować kaskadowo na drobne zakłócenie. Po drugie, kopiec piasku i lawiny o wszystkich rozmiarach, model kopca piasku jest najważniejszą metaforą i zarazem formalnym narzędziem książki. Wyobrażamy sobie stopniowe dodawanie ziaren do powierzchni. Początkowo zmiany są niewielkie, lecz z czasem nachylenie w różnych miejscach osiąga próg stabilności. Kolejne ziarno może wtedy spowodować lokalne osunięcie, serię przesunięć albo lawinę obejmującą dużą część kopca. Po takim zdarzeniu układ nie wraca do idealnego spokoju. Nadal jest przygotowany na następne lawiny. W prostym modelu Bak-Tang-Wiesenfeld reguły lokalne są łatwe do opisania, ale ich wielokrotne zastosowanie tworzy zachowanie na dużą skalę, którego nie da się odczytać z pojedynczego ziarna. Kluczowa jest skala zdarzeń. Nie występuje jeden typowy rozmiar lawiny, wyraźnie oddzielający zdarzenia zwykłe od wyjątkowych. Małe i duże lawiny wpisują się w rozkład potęgowy, podobny do praw obserwowanych w statystyce trzęsień ziemi. Model nie jest dosłowną miniaturą każdej rzeczywistej lawiny ani każdego trzęsienia. Jego wartość polega na pokazaniu mechanizmu, przez który proste reguły, powolne zasilanie i rozpraszanie mogą wytworzyć skalowo niezmienną dynamikę. Dzięki temu kopiec staje się argumentem przeciw wyjaśnieniom opartym wyłącznie na pojedynczych, spektakularnych przyczynach. Po trzecie, prawa potęgowe i granice przewidywania katastrof, Bak poświęca wiele uwagi konsekwencji statystycznej samorzutnej krytyczności, czyli prawom potęgowym. W takich rozkładach małe zdarzenia są częste, a duże rzadkie, lecz nie tworzą odrębnej kategorii rządzonej inną zasadą. Zależność przypomina prawo Gutenberga-Richtera dla trzęsień ziemi, które wiąże liczbę wstrząsów z ich wielkością. Dla autora jest to ważne, ponieważ sugeruje wspólną dynamikę drobnych przesunięć i wielkich katastrof. Nie oznacza to, że książka oferuje prostą metodę przewidywania daty, miejsca i skali następnego wstrząsu. Przeciwnie, jej argument prowadzi do ostrożności wobec takich ambicji. Stan poprzedzający małe zdarzenie może być zasadniczo podobny do stanu poprzedzającego duże. Bez dodatkowych informacji nie sposób więc samego początkowego bodźca rozpoznać, czy kaskada szybko wygaśnie. Można natomiast badać długookresowy rozkład ryzyka i właściwości całej sieci zależności. Ta różnica między prognozą konkretnego epizodu a opisem statystycznym jest jedną z najbardziej użytecznych lekcji książki. Chroni przed błędem, w którym brak bezpośrednio widocznej wielkiej przyczyny uznaje się za dowód przypadkowości. W krytycznym układzie drobny bodziec może być tylko bezpośrednim wyzwalaczem, podczas gdy zasadnicza podatność została zbudowana wcześniej przez historię całego systemu. Po czwarte, od trzęsień ziemi do ewolucji i organizacji mózgu, książka rozbija ideę samorzutnej krytyczności na wielu poziomach przyrody. Buck omawia m.in. trzęsienia ziemi, starquakes, rozbłyski słoneczne, automaty komórkowe, krajobrazy, ewolucję oraz mózg. Tak szeroki zakres ma pokazać, że podobne wzorce nie muszą wynikać z identycznych materiałów czy sił, lecz mogą pojawiać się w systemach z lokalnymi interakcjami, przepływem i progami stabilności. Szczególnie istotne jest zastosowanie do ewolucji. Autor rozważa modele, w których długie okresy względnej stabilności przeplatają się z szybkimi zmianami i wymieraniami. W tym ujęciu masowe wymieranie nie musi zawsze wymagać zewnętrznego kataklizmu, choć teoria oczywiście nie wyklucza rzeczywistych uderzeń meteorytów czy erupcji. Chodzi o możliwość, że układ ekologiczny lub ewolucyjny sam osiąga stan umożliwiający rozległą reorganizację. Podobnie rozdział o mózgu stawia pytanie, czy użyteczne przetwarzanie informacji może korzystać z równowagi między nadmiernym uporządkowaniem a niekontrolowaną aktywnością. Buck nie dowodzi, że każdy z tych obszarów jest bezspornie opisany przez jeden model piasku. Proponuje program badawczy i zestaw pytań. Ta ostrożność jest ważna, ponieważ analogie między dziedzinami są poznawczo płodne, ale wymagają empirycznej weryfikacji w każdej z nich osobno, na koniec. Gospodarka i korki jako układy kaskadowych zależności, w końcowym rozdziale Buck przenosi swoją perspektywę na granicę nauk przyrodniczych i społecznych. Analizując gospodarkę oraz korki drogowe, wybór tych przykładów nie jest przypadkowy. Oba zjawiska można mierzyć za pomocą cen, wolumenów, prędkości i natężenia przepływu, a zarazem oba powstają z licznych lokalnych decyzji. Kierowca hamuje w odpowiedzi na samochód przed sobą, przedsiębiorstwa reagują na popyt, ceny i dostępność zasobów. W efekcie drobne działania mogą rozchodzić się przez sieć i powodować skutki niewspółmierne do początkowego impulsu. Zator nie zawsze wynika z pojedynczego wypadku. Przy dużym zagęszczeniu niewielka zmiana prędkości może wywołać falę hamowania. Analogicznie Buck sugeruje, że gospodarka nie powinna być traktowana wyłącznie jako system dążący do statycznej równowagi. Może pozostawać w ruchomym, podatnym stanie, w którym korekty i kryzysy są częścią dynamiki zależności. Jest to interpretacja inspirująca, lecz nie stanowi kompletnej teorii ekonomii ani gotowego narzędzia inwestycyjnego. Najlepiej czytać ją jako ostrzeżenie metodologiczne. W systemach silnie połączonych analiza pojedynczych uczestników nie wystarcza do zrozumienia ryzyka zbiorowego. Należy badać sprzężenia zwrotne, koncentrację napięć, przepustowość oraz możliwość propagacji zakłóceń. Podsumowując, jak działa natura będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych fizyką złożoności, teorią systemów, geofizyką, ewolucją oraz problemem powstawania nagłych zmian. Skorzystają z niej także czytelnicy ekonomii, zarządzania ryzykiem i nauk społecznych, pod warunkiem, że potraktują przykłady gospodarcze jako zaproszenie do analizy zależności, a nie jako prostą receptę prognostyczną. Największą praktyczną korzyścią jest zmiana sposobu myślenia o katastrofach. Książka uczy odróżniać bezpośredni zapalnik od długotrwale budowanej podatności systemu, a także odróżniać przewidywanie pojedynczego zdarzenia od opisu rozkładu ryzyka w długim czasie. Intelektualnie oferuje przystępne wejście do pojęć skalowej niezmienności, praw potęgowych i emergencji. Na tle wielu książek popularno-naukowych o chaosie lub złożoności wyróżnia ją wyrazista, spójna hipoteza organizująca bardzo różne przykłady. Buck nie ogranicza się do stwierdzenia, że świat jest skomplikowany. Proponuje konkretny mechanizm, samorzutne dochodzenie do krytyczności oraz pokazuje, jakie obserwowalne konsekwencje powinien on mieć. Zarazem książka nosi cechy ambitnego manifestu naukowego z lat 90. Nie wszystkie rozszerzenia teorii na biologię, mózg czy społeczeństwo należy uznawać za rozstrzygnięte. Właśnie dlatego pozostaje cenna, bo łączy jasny model z pytaniami o granice jego zastosowania. To dobra pozycja dla czytelnika, który chce rozumieć złożone systemy bez sprowadzania ich ani do czystego przypadku, ani do mechanicznej przewidywalności. Jeśli chcesz nas wesprzeć per Buck, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.